Co warto mierzyć? Wyobraź sobie, że przychodzisz do lekarza z bolącymi oczami, a ten bez badania zaleca ci, żeby kupić krople. Nie mówi, jakie krople i jak je dawkować. Po prostu krople proszę sobie zapuszczać. Brzmi mało profesjonalnie? Powinno. Każda porada medyczna opiera się bowiem na badaniu, po którym można wnioskować problem pacjenta, aby na końcu wydać zalecenia, jakie krople, jak często i w jakiej ilości. Tak samo jest w fizjoterapii. Aby zaplanować Twoje ćwiczenia, muszę znać Twój obecny stan zdrowia pod kątem możliwości funkcjonalnych. Muszę wiedzieć, ile ruchu masz na co dzień, jakie masz możliwości i potrzeby. To kluczowe. Skąd wiadomo, ile masz aktywności na co dzień? Można to oszacować, analizując Twój styl życia na podstawie takich informacji, jak to, jak często i daleko chodzisz piechotą, czy ćwiczysz, jaką masz formę pracy, etc. Można to też zrobić dokładniej przy wykorzystaniu urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej. Takie urządzenie posiada większość z nas, gdyż w wielu smartfonach wbudowany jest moduł do mierzenia ilości kroków czy rejestrowania aktywności serca w ciągu dnia. Warto z niego korzystać. Niewielki koszt stanowią także opaski na rękę, które przez całą dobę zapisują nie tylko aktywność fizyczną i pracę serca, ale także jakość snu, a często jeszcze więcej parametrów. W monitorowaniu poziomu aktywności fizycznej i innych parametrów związanych z Twoim stanem zdrowia mogą pomóc nowoczesne urządzenia pomiarowe. Potrafią one naprawdę sporo. Część z nich zmierzy tylko podstawowe wartości, jak ilość kroków czy czynność serca, ale są takie, które zbadają jakość snu, określą stopień natlenowania krwi, a nawet poinformują Twoich bliskich, jak upadniesz. Nowoczesna technologia ma dużo do zaoferowania osobom z niepełnosprawnością. Poniżej zamieszczone są wskazówki, co da się zmierzyć przy pomocy urządzeń do użytku domowego. Aktywność fizyczna. Aktywność fizyczną mierzy wiele urządzeń codziennego użytku. Można te funkcje spotkać w większości nowszych smartfonów, ale także w innych urządzeniach, jako paski na rękę czy pierścionki. Zazwyczaj taki pomiar przedstawiany jest w formie ilości zrobionych danego dnia kroków czy ilości spalonych kalorii. Urządzenie samo przelicza ilość aktywności zalecaną dla danej osoby na podstawie danych jak wzrost, waga czy wiek. Ponieważ w zdecydowanej większości urządzenia te projektowane są dla osób zdrowych, w wypadku osób poruszających się wolniej albo inaczej niż przewidywał producent, na przykład na wózku, może się zdarzyć, że pomiary nie będą adekwatne do faktycznej aktywności badanego. Jeżeli masz problem z poruszaniem się, zwróć uwagę, czy Twoje urządzenie rejestruje aktywności codzienne, jak napędzanie wózka czy chód przy balkoniku. W wypadku problemów rozważ zmianę miejsca na ciele, przy którym te urządzenie nosisz, lub znalezienie urządzenia dostatecznie czułego, aby rejestrować Twoją aktywność. Praktyczna wskazówka. Jeżeli poruszasz się napędzając wózek rękami, lepszym sposobem na pomiar aktywności będzie opaska na ręku niż telefon w kieszeni wózka. Jeżeli chodzisz przy pomocy kul lub balkonika, lepszym sposobem na pomiar będzie telefon w kieszeni na udzie niż opaska na ręku. Zanim zdecydujesz, jakie urządzenie będzie najlepsze dla Ciebie, przetestuj kilka. HR tętno. Wartość tętna, czyli liczby uderzeń serca na minutę, jest częstym parametrem mierzonym przez urządzenia, o których pisałam wcześniej. Symbol HR pochodzi od anglojęzycznego określenia heart rate, czyli rytm serca. Niektóre urządzenia mierzą tętno przez cały czas, a inne tylko w określonych momentach, jak trening czy sen. Monitorowanie tętna jest ważne, ponieważ jest ono wskaźnikiem stanu zdrowia i może pomóc w wykrywaniu potencjalnych problemów. Monitorowanie tętna może pomóc w określeniu, czy nie jest ono zbyt wysokie lub zbyt niskie i umożliwić szybsze podjęcie odpowiednich działań. W szczególności te dane będą przydatne osobom mającym problemy kardiologiczne. Jeśli chodzi o znaczenie tętna dla aktywności fizycznej, można powiedzieć, że jest ono kluczowe. Bardzo często obciążenia w czasie ćwiczeń określa się właśnie poprzez monitorowanie tętna. Dzięki temu można utrzymać odpowiedni poziom wysiłku, a jednocześnie unikać przemęczenia. Zwróć uwagę, że przytoczone w rozdziale Skąd wiadomo, jak ćwiczyć, wytyczne ruchu w dużej mierze opierają się na wartościach tętna maksymalnego. Tętno zmierzysz przy użyciu opisanych wyżej urządzeń, ale nawet jeśli ich nie posiadasz, pomiar wciąż jest możliwy. Możesz użyć palca, aby znaleźć tętno na swoim nadgarstku. Umieść dwa palce na nadgarstku po stronie dłoniowej, tuż pod kciukiem. Następnie, naciskając lekko, znajdź miejsce, w którym czujesz puls. Możesz policzyć, ile uderzeń wyczujesz w ciągu minuty. Pamiętaj, że normalne tętno dla dorosłych waha się od 60 do 100 uderzeń na minutę, chociaż może się różnić w zależności od wieku, płci i stanu zdrowia. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem, jeśli masz wątpliwości co do swojego tętna lub jeśli masz objawy, takie jak duszność, ból w klatce piersiowej lub zawroty głowy. HR Max, tętno maksymalne. Tętno maksymalne to maksymalna zalecana liczba uderzeń serca w ciągu minuty podczas wysiłku fizycznego lub innego rodzaju stresu. HR Max można obliczyć przy pomocy różnych wzorów matematycznych. Jeden z najprostszych to tętno maksymalne równa się 220 minus wiek. Ten wzór daje przybliżoną wartość, według której można wyliczać obciążenia w trakcie wykonywania wysiłku fizycznego. Pamiętaj, że tętno maksymalne może się różnić w zależności od indywidualnych cech, jak koordynacja fizyczna czy stan zdrowia. Dlatego zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą od aktywności fizycznej, jeśli chcesz dokładniej określić swoje tętno maksymalne lub planować treningi. HRV – zmienność rytmu serca. HRV – skrót od angielskiego Heart Rate Variability. To zmienność tętna, która odnosi się do różnic w odstępach czasowych między kolejnymi uderzeniami serca. Brzmi skomplikowanie? Na szczęście takie nie jest. Serce w czasie swojej pracy nie bije regularnie jak w zegarku. Jeżeli założymy, że w czasie minuty uderza 60 razy, nie oznacza to, że pomiędzy uderzeniami jest dokładnie sekunda przerwy. Te przerwy różnią się od siebie, ale nie na tyle, żeby dało się to wyłapać podczas zwykłego mierzenia tętna. Mierzy się je bowiem w milisekundach, więc aby zbadać HRV, potrzebne jest urządzenie, które umie to wyłapać. Wysokie HRV świadczy o dobrym zdrowiu i dobrych umiejętnościach układu nerwowego w radzeniu sobie ze stresem oraz wysokich umiejętnościach regeneracji. Niski HRV może oznaczać problemy zdrowotne. Serce najlepiej funkcjonuje, kiedy bije rytmicznie, ale ma możliwość dostosowania się do zmiennych warunków. Zazwyczaj HRV podnosi się w trakcie wypoczynku, relaksu czy we śnie, a obniża w momentach stresu i pobudzenia. HRV można mierzyć na wiele sposobów. Prawdopodobnie Twój smartfon po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji poradzi sobie z takim pomiarem. Także opaski, zegarki i pierścionki miewają funkcję pomiaru HRV. Niektóre aplikacje pozwalają na przeprowadzenie pomiarów HRV w ciągu dnia, co pozwala na śledzenie zmian w zmienności tętna i interpretowanie ich jako wskaźników stanu emocjonalnego i fizycznego. Inne dokonują takich pomiarów tylko w czasie snu. Jeśli zdecydujesz się na zakup urządzenia z pomiarem HRV, sprawdź, jakie dokładnie opcje oferuje te urządzenie. Powyżej zaprezentowano pomiary HRV wykonane przy pomocy smartfona oraz urządzenia zewnętrznego. Po lewej stronie widać, w jaki sposób przy pomocy aplikacji wykorzystuje kamerę w smartfonie, możliwy jest pomiar rytmu serca, HRV oraz ilości oddechów na minutę. Na zdjęciu pomiar jest w toku, dlatego nie widać końcowych wartości, które będą dostępne po zakończeniu pomiaru. Po prawej stronie przedstawiono prawidłowy zapis HRV zarejestrowany w ciągu nocy przez urządzenie zewnętrzne. Dzięki takim pomiarom można analizować stopień regeneracji ciała i dostosowywać aktywność fizyczną do aktualnego stanu organizmu. Podnieś swoje HRV już teraz. Nie bez przyczyny obecnie tak dużo mówi się na temat znaczenia wypoczynku, umiejętności zrelaksowania się i uważności na bodźce, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Świadomie wykorzystanie uważności jako procesu psychologicznego często określa się jako mindfulness. To właśnie te rzeczy wpływają pozytywnie na HRV. Dobra wiadomość jest taka, że na wiele czynników kształtujących Twoje HRV masz wpływ. Nawet 5 minut spędzone na uważnym oddychaniu podnosi je. Tutaj znajdziesz instruktaż, jak w łatwy sposób pracować z oddechem. A tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uważności, czyli mindfulness w SM. Po odsłuchaniu warto jest wrócić do tego rozdziału, odnaleźć to miejsce, gdzie czytałem, i skierować smartfon, żeby przenieść się i zdobyć te informacje. Ciśnienie krwi jest miarą siły, z jaką krew jest pompowana przez serce do naczyń krwionośnych. To jedno z najpopularniejszych badań, jakie można samodzielnie wykonać w domu. W przypadku stwardnienia rozsianego mierzenie ciśnienia krwi jest ważne, ponieważ choroba ta może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego zaleca się regularnie kontrolować ciśnienie krwi i informować lekarza o wszelkich zmianach, a także stosować odpowiednie leczenie, jeśli ciśnienie jest podwyższone. Do mierzenia ciśnienia możesz użyć ciśnieniomierza. Przy jego wyborze sprawdź łatwość obsługi. Jest to istotne, zwłaszcza dla osób o ograniczonej sprawności. Niektóre ciśnieniomierze wymagają bowiem użycia dwóch rąk, niektóre tylko jednej, a inne wymagają odpowiedniej pozycji ręki w stosunku do tułowia. Jeśli masz taką możliwość, wypróbuj różne modele i sprawdź, który jest najwygodniejszy w użyciu dla Ciebie. Podczas takiej próby nie tylko załóż mankiet na rękę, ale również wykonaj pomiar. Może się zdarzyć, że dopiero wtedy dowiesz się, czy dany model urządzenia jest odpowiedni dla Ciebie. Osoby z osłabionymi kończynami górnymi mogą mieć problem z użyciem ciśnieniomierzy nadgarstkowych, ponieważ podczas pomiaru należy podnieść rękę na wysokość serca. W przeciwnym wypadku mogą być mało wiarygodne. W takiej sytuacji warto zastosować model, który nie wymaga unoszenia ręki. Na przykład ciśnieniomierz na ramię. SPO2. Saturacja, czyli natlenowanie krwi. Natlenowanie oznacza ilość tlenu, która znajduje się w krwi przenoszonej do różnych tkanek i narządów w organizmie. Jeśli natlenowanie krwi jest prawidłowe, tlen jest dostarczany we właściwej ilości do całego ciała. To kluczowy parametr dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dla osób mających trudności z oddychaniem, na przykład na skutek unieruchomienia, infekcji czy zaburzeń neurologicznych, natlenowanie może być istotnym parametrem i warto rozważyć jego regularne pomiary. Niedobór tlenu we krwi może bowiem powodować problemy zdrowotne, takie jak duszności, osłabienie czy problemy z poruszaniem się, co finalnie może pogłębiać pierwotne zaburzenie. Aby skutecznie wpływać na natlenowanie krwi, w pierwszej kolejności warto znać jego poziom. Jeżeli nie jest on optymalny, fizjoterapeuta może zalecić techniki oddechowe adekwatne do problemu pacjenta. Nie ma jednego uniwersalnego ćwiczenia oddechowego. Należy je dobierać indywidualnie do problemów pacjenta. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale Fizjoterapia oddechowa. Natlenowanie krwi stało się popularnym badaniem w czasie pandemii COVID-19. Wiele osób zdecydowało się wtedy o zakupie pulsoksymetru, który nawet w domowych warunkach pozwala na szybki pomiar tego parametru. Podobne możliwości ma także wiele urządzeń opisywanych wcześniej: zegarki, opaski, pierścionki, a nawet smartfon często mają funkcję mierzenia SPO2. Wartość SPO2 powinna być utrzymywana na poziomie około 94-98%. Wtedy organizm jest dobrze natleniony. Lekarz lub fizjoterapeuta może określić, jak natlenowanie krwi wpływa na Twoje zdrowie w związku z SM i jakie kroki należy podjąć, aby je ewentualnie poprawić. Dzięki temu będziesz mógł lepiej radzić sobie z objawami choroby i poprawić swoją jakość życia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oddychania, zajrzyj do rozdziału Fizjoterapia oddechowa. Pamiętaj, że obniżona wartość saturacji może wynikać z infekcji dróg oddechowych lub być związana z zaburzeniami pracy serca lub nadkrwistością lub niedokrwistością. Te kwestie warto niezwłocznie skonsultować z lekarzem. Temperatura ciała. Wiele osób z SM jest nadwrażliwych na przegrzanie. W takim wypadku mierzenie temperatury może dostarczyć informacji, które ułatwiają interpretację aktualnego stanu ciała. W czasie cyklu miesiączkowego temperatura ciała kobiety może zmieniać się nawet o 1 stopień Celsjusza. Dla osoby wrażliwej na takie zmiany wiedza na temat aktualnego trendu może być pomocna, na przykład w planowaniu aktywności zawodowych czy towarzyskich. W lepszym dniu możesz więcej. Temperaturę można mierzyć zwykłym termometrem. Jeśli jednak myślisz o zakupie urządzenia do monitorowania swojego stanu zdrowia, uwzględnij to, czy potrzebujesz pomiarów temperatury ciała i czy urządzenie, które planujesz kupić, ma je.